Kochani, będziemy czytali dzisiaj Słowo Boże, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków. Przeczytamy taki fragment, trzeci i czwarty rozdział. To są krótkie rozdziały, ale treść bardzo ważna dla naszego życia. Bardzo ważna treść. 1299 strona, 1299, list do Hebrajczyków, trzeci rozdział, od pierwszego wersetu czytamy. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa. Zważcie na Jezusa, zwróćcie uwagę na Jezusa. Dzisiaj o tym będziemy mówić, to jest naprawdę ważne. Posłańca arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, którego ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, jak w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Tak, iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc wasze jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat, gdy czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła Jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj. Mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś. Jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Józef prowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. To bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Jego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Kochani, potrzebujemy łaski we właściwym momencie, prawda? Potrzebujemy odpowiedniego Bożego zmiłowania się wtedy, kiedy ono nam najbardziej jest potrzebne, prawda? W tym momencie najbardziej potrzebujemy, ażeby Bóg w łasce, miłosierdziu swoim do nas się zbliżył, bo jest jakiś problem, bo jest coś do rozwiązania. Kochani, żeby coś takiego osiągnąć, musimy w zasadzie pójść taką drogą, jaką Bóg nam radzi. I taką drogą, którą chciał prowadzić swój naród izraelski za czasów Mojżesza. Wybrał sobie naród z tego świata, wybrał lud, który naznaczył, których oznakował i powiedział: to jest mój lud, to są moi ludzie. Podobnie i my, jesteśmy w podobnej sytuacji. Czy jesteście, czy czujecie się dziećmi Bożymi? Jesteście dziećmi Bożymi? Duch Święty nawet nam to potwierdza w sercach naszych, prawda? Że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak to nieraz nieprzyjemnie się patrzy, kiedy nasze własne dzieci, które wyszły z naszego własnego łona, znaczy z żony łona, prawda? No ale nasz udział mężczyzn też w tym jakiś był. A więc, kochani, wyszły dzieci z naszego łona. Powiedzmy, wyszło ich więcej niż jedno. Powiedzmy, dwoje dzieci wyszło. I później patrzymy, że to są nasze własne dzieci i między sobą się kłócą. Przyjemnie wam jest wtedy? Prawda, że nie? Jest tak jakoś dziwnie. Nasze własne dzieci między sobą mają... Niektórzy mówią, no to i dlatego właśnie trzeba mieć tylko jedno dziecko, bo wtedy się nie będą między sobą kłócić. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Bóg chce ukształtować swoje dzieci w taki sposób, żeby dzieci między sobą dobrze funkcjonowały, dobrze współdziałały i żeby dzieci Jego robiły coś takiego, co przyniesie im korzyść, co przyniesie im łaskę, co przyniesie im zwycięstwo. Kochani, to słowo, które przeczytaliśmy, ukierunkowuje nas częściowo na tą drogę i na to zagadnienie. Czytamy, że Jezus Chrystus był wierny swojemu Ojcu, dokładnie, bardzo wierny swojemu Ojcu. Podobnie wcześniej już taki był przykładowy człowiek, Boży człowiek, który się nazywał Mojżesz i też w całym domu Bożym był Bogu wierny. I o tym czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, 6 werset. Nam mówi: rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. W całym moim domu jest on wiernym. Bóg mówi, jeśli jest jakiś prorok, to mu się objawiam, jakieś widzenie mu pokazuję, czy jakieś słowo wkładam do jego serca, żeby je przekazał. Ale z moim sługą Mojżeszem jest zupełnie inaczej. Mówię do niego twarzą w twarz. Rozmawiam z nim bezpośrednio, tak jakby człowiek z człowiekiem rozmawiał. Tak mówi Bóg, tak rozmawiam z moim sługą Mojżeszem. A wiecie, dlaczego z moim sługą Mojżeszem tak rozmawiam? Bo jest on wierny. W całym moim domu jest całkowicie wierny. Nigdy mnie nie zawodzi. Wiecie, w jakim momencie to słowo jest zapisane w Księdze Mojżeszowej? Wtedy, kiedy przeciwko Mojżeszowi zbuntował się Aaron i Miriam. To była siostra i brat Mojżesza. Oni się zbuntowali przeciwko Mojżeszowi i Bóg o swoim Słudze Mojżeszu tak mówi, i to do Aarona i Miriam. Wezwał ich troje, wtedy kiedy Miriam i Aaron powiedzieli, a co to tylko Bóg przez Mojżesza przemawia, a my to co, jesteśmy gorsi? Przez nas też Bóg przemawia. Powiedzieli coś takiego, oni niby nic takiego nie powiedzieli, nie? No to co, to ja, jak ja bym tak powiedział, że to no, przez niego przemawia Bóg, a co, to ja nie jestem pastorem, że przez tamtego pastora przemawia, a ja też jestem pastorem i przeze mnie też przecież Bóg przemawia. No to coś ja takiego powiedziałem, nic takiego, prawda? Bogu to, co Miriam i Aaron powiedzieli, bardzo się nie spodobało. Jest powiedziane, zawołał, powiedział, wy trójka, przyjdźcie do mnie. I oni przyszli, stanęli do wejścia do namiotu przymierza i w tym momencie Bóg zaczyna przemawiać. Wyjdźcie, Miriam i Aaronie, tutaj bliżej. I oni postąpili parę kroków do przodu, Mojżesz został tam z tyłu. I teraz Bóg wypowiada się o Mojżeszu i właśnie mówi te słowa. Później wiemy, co się stało. Miriam trądu dostała. Później zaczął Aaron wołać do Mojżesza. Mówi, módl się, żeby Bóg zdjął ten trąd. Bóg zdjął ten trąd. Powiedzmy sobie tak. Miriam została uzdrowiona, a Aaronowi przebaczone jego grzechy i jego bunt, ale długo sobie nie pożyli. Dziwnie to brzmi, ale jakoś tak dziwnie to było. Że jakoś sobie już długo nie pożyli. Ale powiedzmy sobie szczerze tak. Słowo Boże tutaj mówi tak. Bóg mówi do Miriam i Aarona. Mojżesz jest inny. I my, bracia i siostry, mamy dojść właśnie do tej pozycji, w której był Mojżesz, nie Aaron i Miriam. Mamy dojść do tej pozycji, do tej postawy, jaką miał Mojżesz. Co podkreślił Bóg? Dlaczego Bóg powiedział, lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem. Mój sługa Mojżesz jest zupełnie inny, według zupełnie innej zasady działa. Moi słudzy, moi prorocy to są moi słudzy, moi prorocy. Używam im, daję im widzenia, daję im słowo, przekazuję to słowo dla innych. Ale mój sługa Mojżesz jest innym sługą, zupełnie innym. I my wszyscy, jako dzieci Boże, musimy dojść właśnie do tej mojżeszowej pozycji. Jaka to pozycja? Bóg mówi, Mojżesz jest inny, bo jest wierny w całym moim domu. My musimy właśnie dojść do tej pozycji. To słowo, trzeci i czwarty rozdział, w zasadzie w Piśmie Świętym, ta postawa sługi Bożego, tego innego sługi Bożego, nie takiego, jak byli powszechnie prorocy czy jacyś jasnowidze, ale do tej pozycji, jaką zajmował Mojżesz, nas wszystkich Bóg chce doprowadzić. Wiecie? Nas wszystkich chce do mojżeszowej pozycji doprowadzić. A ta mojżeszowa pozycja, to wiecie jaka jest? Szósty werset trzeciego rozdziału tego fragmentu, który czytaliśmy, mówi nam tak. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Jeśli tylko, aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Jeśli tylko aż do końca zachowamy ufność i jeśli tylko aż do końca zachowamy nadzieję. Dalej w tym rozdziale czytamy trzecim i czwartym. Dowiadujemy się, że jeszcze jest trzeci element, który jest wymieniony. I ten trzeci element również mówi, jeśli tylko aż do końca zachowamy wiarę. I to są te trzy rzeczy, które cechowały Mojżesza, które cechowały Abrahama, które cechowały każdego męża Bożego czy niewiastę Bożą, wszystkich takich ludzi, którzy wchodzą w mojżeszowe ślady. Wiecie, Izraelici myśleli, że wejść w mojżeszowe ślady, to znaczy zakon przestrzegać, wykonywać polecenia zakonu. Dokładnie wszystko, co jest w zakonie zapisane, po kolei paragraf za paragrafem, punkt za punktem, liczba za liczbą, wszystko po kolei dokładnie przestrzegać, wykonywać i wykonywać i wykonywać. I pewien człowiek wykonał wszystko. Wykonał wszystko i poczuł, że jeszcze mu czegoś brakuje. Przyszedł do Jezusa i powiedział: powiedz mi, co ja powinienem zrobić, bo czuję, że coś mi brakuje. Żebym na przykład zbawienie osiągnął. No co mam zrobić? A Jezus Chrystus powiedział mu, no zakon wymienił. Wiecie, co ten człowiek wtedy do Jezusa powiedział? Tego wszystkiego, wszystkich tych punktów, wszystkich paragrafów przestrzegałem przez całe moje życie, aż do tej chwili, od młodości mojej. Odkąd rozum mi zaczął dobrze działać, przestrzegam wszystko aż do tej pory. A Jezus co mu powiedział? Ach ty, kłamco jeden. Ty mówisz, że ty przestrzegasz zakonu, a to zrobiłeś, a to zrobiłeś, a to zrobiłeś. Czy wymienił mu Jezus Chrystus tak? Nie. Nie zaprzeczył temu człowiekowi. Ten człowiek powiedział: od młodości mojej to wszystko zachowuję. A Jezus Chrystus co powinien w tym momencie powiedzieć? No cudownie, wspaniale, jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem. Wiem, że to wszystko przestrzegasz. Wiem, że to przestrzegasz. Naprawdę jesteś prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma zdrady. Do jednego też tak powiedział Jezus Chrystus. Ale Jezus Chrystus powiedział tak, bo nie o przestrzeganie zakonu tutaj ta cała sprawa polega. Tak samo jak powiedział: moi słudzy, moi prorocy otrzymują słowo ode mnie, wykonują moje dzieło. Ale mój sługa Mojżesz jest inny. Z moim sługą Mojżeszem jest inaczej. Słowo Boże w psalmie 78 od 5 do 8 wersetu mówią tak. Związał Jakuba przykazaniami, mowa o Bogu, Bóg związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokolenie niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Kochani, najważniejsze w tym wszystkim nie jest zakon. Ale wiecie, co było najważniejsze, kiedy Bóg nadał zakon, kiedy dał prawa i przykazania Jakubowi? Sam Bóg o tym mówi, że mają pokładać nadzieję swoją w Bogu. Mają pokładać nadzieję swoją w Bogu. Kochani, nieprzestrzeganie przepisów jest sednem służenia Bogu. Ale pokładanie w Nim nadziei, pokładanie w Nim ufności, pokładanie w Nim wiary, budowanie naszej wiary na Bogu, opieranie naszej wiary nie na jakimś mocnym charakterze, czy na mocnej osobowości. Ja mam taką mocną osobowość, wiecie, jestem takim człowiekiem, wiecie, pewnym siebie w działaniu. Ponieważ jestem taki pewny siebie w działaniu, no to dlatego objawia się w moim życiu wiara. Czy dlatego? Absolutnie. Kochani, wiara nie ma nic wspólnego z pewnością siebie. Wiara nie ma nic wspólnego z mocną osobowością. Wiecie, gdybyśmy mieli prześledzić osobowość Mojżesza albo apostoła Piotra, to byśmy zobaczyli, że to wcale nie były mocne osobowości. Wiecie, w tej całej służbie Mojżesza, w służbie Piotra, wiecie, co było najistotniejsze? Że umieli całkowicie spolegać na Bogu. Skąd taki Mojżesz, pewny siebie, człowiek mocny w osobowości swojej, mógł wytrzasnąć im gdzieś tam na pustyni wodę? Dla milionowego narodu i dla ich zwierząt, które z nimi szły. Skąd on im miał tam dać wody? No skąd? No wiadomo skąd. Zadzwonić do ONZ-u, żeby przysłali samoloty z wodą. Nie te czasy. Teraz to może by tak Mojżesz zrobił. Komórkę włączył, taką satelitarną, gdzie anteny nie trzeba. Połączyłby się z ONZ-em. Słuchajcie, idziemy tu. Idziemy. Jesteśmy. Szerokość geograficzna, długość geograficzna. Wszystko podałby na miary dokładnie. Jesteśmy bez wody. Jeśli nam nie dostarczycie w ciągu 2 dni, maksymalnie 2 dni, wszyscy umrzemy, 1 milion ludzi zginie. Tak, z ONZ-u odpowiadają, zaraz wysyłamy samoloty i zaraz za chwilę byłyby samoloty i wcale nie mocna osobowość. Nie pomyłka Mojżesza w czasie, że nie w tym czasie szli przez pustynię. To trzeba było w tych naszych latach już iść. To wtedy to by się wszystko dało rozwiązać. Kochani, Mojżesz nie swoją mocną osobowością doprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, ale swoim zaufaniem do Boga. Wiecie, co Bogu się bardzo podoba? To, co jest powiedziane w tym psalmie, który przeczytaliśmy. Żeby nie byli jak ojcowie ich pokoleniem przekornym, niewiernym, pokoleniem niestałego serca. Najgorszą zmorą życia chrześcijan jest niestałość serca, wiecie? To jest najgorsza rzecz, która może występować wśród wierzących ludzi, że serce jest niestałe. W Jakuba w 1 rozdziale nawet jest powiedziane, że jeśli jakiś człowiek ma takie mocne zdanie, jak fala morska, która tu i tam bywa miotana, to niech nawet do głowy mu nie przyjdzie, że cokolwiek od Pana otrzyma. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Wiecie, co jest Bogu naprawdę potrzebne? Stałość naszego postępowania. Żebyśmy tak, jak w innym miejscu Słowa Bożego czytamy. Kto położył ręce swoje na pługu i ogląda się do tyłu, to co Bóg mówi? Nie potrzebuję takiego. Ja takiego nie potrzebuję. Jeśli jakiś człowiek mówi, ja jestem za Bogiem, całym sercem jestem za Bogiem, tylko czasami za szatanem, ale ogólnie to jestem za Bogiem, to taki ktoś dla Boga nie jest potrzebny. Naprawdę, przykro może to słyszeć, ale taka jest prawda. Możesz się potknąć, możesz upaść. Nie chodzi o to, że Bóg mówi, dobrze, że upadłeś. Fajnie, to się mogę pośmiać, że w błoto wleciałeś. Nie. Ale Bóg mówi, jeśli upadniesz i jeśli się pobrudzisz, to po prostu wstawaj i nie wracaj do tyłu, tylko idź nadal do przodu. Ważne, żebyś zachował ten sam kierunek, abyś dążył do tego samego celu. Czytamy w innym miejscu Słowa Bożego, w 1 liście do Koryntian, 13 rozdziale, 13 wersecie. Taki, to wiecie, szczęśliwy rozdział i szczęśliwy werset. 13 same. 13 rozdział, 13 werset. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te 3, lecz z nich największa jest miłość. Dzisiaj nie mówimy akurat o miłości, innym razem mówiliśmy o tym. Pewnie za jakiś czas znowu powiemy, ale wiara i nadzieja. Wiara i nadzieja. Ten cały rozdział mówi o miłości. Od 1 wersetu aż do tego ostatniego, 13, 1 listu do Koryntian, tam jest cały czas mowa o miłości. Po co apostoł Paweł tak wtrąca na samym końcu, więc najważniejsze w waszym życiu są 3 rzeczy. Skoro mówi, że jedna jest najważniejsza, miłość, miłość, miłość. Apostoł Paweł mówi, nie. Słuchajcie mnie, powiem wam tak, żebyście weszli do tej prawdziwej miłości i z tej prawdziwej miłości skorzystali, to muszą być te poprzedzające 2 rzeczy. Wiara i nadzieja. Musicie iść w tym samym kierunku. Zawsze w tym samym kierunku. Nie możecie wracać do tyłu. Słowo Boże nawet tak nieprzyjemnie określa ludzi, którzy wracają do tyłu. To jest tak, jakby umyć pewne zwierzątko i później wypuścić je na wolność. I ono co wtedy robi? Wchodzi w błoto i tarza się w błocie. Wiecie, jak to zwierzątko się nazywa? Świnia. Tam jest jeszcze inne przytoczony inny przykład, też zwierzątka, że zwierzątko zwróciło treść pokarmową, którą zjadło, a później przychodzi z powrotem do tej treści pokarmowej i je zjada. Oj, nieprzyjemnie się słucha tego, prawda? Ale to Jezus Chrystus tam wcale nie chciał powiedzieć o zwierzętach. Myślicie, że o zwierzętach tam mówił? Nie, mówił o ludziach. Tak wygląda, kiedy człowiek zaczyna iść we właściwym kierunku, przyjmuje Jezusa Chrystusa, a później zaczyna wracać do tyłu. To Bóg mówi, to tak przyrównam tych ludzi. Jeśli wracasz z powrotem, to robisz tak jak te zwierzęta. Dokładnie coś tam. Ja tak to widzę, mówi Bóg. Ja tak to widzę. Może wy to inaczej widzicie, ale prawda jest taka, jak ja to widzę. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że my mamy się nauczyć zachować niewzruszenie, ufność, którą mieliśmy na początku. Kochani, kiedy przyjmowaliśmy Jezusa Chrystusa, to jakby nic nas nie mogło zatrzymać. Nikt nas nie mógł zatrzymać, prawda? Tłukowali nam, tłumaczyli nam, kołki ciosali na naszej głowie. Wszystko starali się nas przekonać, żebyśmy zrozumieli, że źle robimy, że nie w tym kierunku idziemy. Czy ktoś nas wtedy mógł przekonać? Nie. Myśmy zaufali Bogu, uważaliśmy, że to jest jedyny właściwy kierunek. A w zasadzie co się zmieniło? Dlaczego my teraz w życiu naszym sprawiamy wrażenie, jakbyśmy już tej ufności nie mieli, którą mieliśmy na początku? Ludzie zaczynają do nas mówić jakieś inne rzeczy, my zaczynamy inaczej myśleć, zaczynamy inaczej sądzić, inaczej podchodzić do spraw. Przecież nasza ufność do Boga powinna narastać. Powinna być coraz większa, coraz większe zaufanie. Jeśli z kimś przebywasz i poznajesz kogoś, no to kochani, albo idziesz do tyłu i mówisz, oj, zawiodłem się. Tak jak niektórzy ludzie tam wchodzą w małżeństwo i powiem, oj, zawiodłem się. Nie, to nie ten kierunek. I zaczynają wychodzić z tego, nie? No bo się okazało, że ta osoba kryła przede mną różne rzeczy, a jest taka, taka, taka. No ja nie potrafię z taką osobą żyć, nie? Ale kochani, tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Przychodzimy do Boga. Zaczynamy Mu ufać, zaczynamy widzieć, że jest wspaniały i później poznajemy Go bliżej. Możemy się zawieść? Przecież to jest niemożliwe. Przecież kiedy poznajemy Boga, to dowiadujemy się, że jest jeszcze wspanialszy, niż myśmy na początku myśleli. A jeśli jeszcze bliżej Boga poznajemy, to widzimy, że jest jeszcze wspanialszy. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że nie jesteśmy nawet na ziemi tutaj, będąc w naszym ciele, poznać do końca, jaki wspaniały jest Bóg. I dlatego Bóg mówi, tutaj wasze poznanie jest ograniczone. Jest ograniczone czasem, jest ograniczone możliwościami poznania. Jest ograniczone ze wszystkich stron, bo wy jesteście ograniczeni. Nie macie możliwości większych. Ale jak wejdziecie do mnie, do mojego królestwa, tam wasze możliwości będą otwarte. I wtedy dopiero wszystko poznacie tak, jak to zostało utworzone, tak jak to jest naprawdę. I wtedy dopiero zobaczycie te wspaniałości, których nawet nie jestem w stanie wam opisać dokładnie. Tam w wieczności dopiero poznamy, jaki cudowny jest Bóg. Czy może zatem nasza ufność ubywać? Czy możemy przestać ufać Bogu? Czy możemy pomyśleć sobie, no ufałem dotychczas Bogu, że na Boga można liczyć, ale no z czasem widzę, że się zawiodłem. No zawiodłem się. Zawiodłem się na Bogu. Kto się zawiódł z was na Bogu? No podnieś rękę, no. Zawiodłeś się? Słowo Boże mówi, jeśli się zatem nie zawiodłeś, to czemu twoja ufność jest mniejsza? Kochani, taka jest prawda. My mamy do końca zachować niewzruszoną ufność do Boga. ufam Mu, naprawdę Mu ufam. Całkowicie spolegam na Nim. Całkowicie, jeśli miałbym na kogoś liczyć, jeśli miałbym komuś zaufać, to ludziom trochę ufam, ale z takim, wiecie, ograniczonym zaufaniem podchodzę. Tak jak to przepisy mówią, że na drodze jadąc samochodem mamy zachować zasadę ograniczonego zaufania, prawda? Czyli mamy mieć zaufanie, ale ograniczone. Jeśli chodzi o Boga i chrześcijaństwo, masz mieć nieograniczone zaufanie. Nie wyjedzie ci tak, z podporządkowanej. Nie. Bóg nie zawiedzie ciebie, na pewno ciebie nie zawiedzie. Ludzie ciebie zawiodą, nawet ci, którzy dotychczas nigdy cię nie zawiedli. Możesz być pewny, czy pewna, że ludzie cię na pewno zawiodą. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ludzie są niedoskonali, a Bóg jest doskonały. I On naprawdę ciebie kocha. Syna swojego oddał, Jezusa Chrystusa, to jakby miał razem z Nim, Słowo Boże mówi, nie darować ci wszystkiego. Kochani, najcenniejsze, co Bóg miał, najcenniejsze, to był Jego Syn. I On to, co najcenniejsze, oddał tobie. To jakże by miał do tego, co najcenniejsze, nie dodać pozostałych rzeczy? Darował. I dlatego Słowo Boże mówi, zachowajmy niewzruszenie ufność. Aż do końca zachowajmy ufność. Zachowajmy niewzruszenie nadzieję. Kochani, nadzieja przyświeca nam, kiedy coś się spodziewamy, kiedy czegoś oczekujemy, to nam przyświeca nadzieja. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi w Izajasza w 49 rozdziale, 23 wersecie. Słowo Boże mówi tak. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. Kolosan, 1 rozdział, 23 werset mówi, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Hebrajczyków jeszcze w 6 rozdziale, 11 i 12 werset mówi, pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. 1 Koryntian 13 rozdział, 13 werset już czytaliśmy, ale w Rzymian, w 5 rozdziale 2 werset mówi, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I w 8 rozdziale 24 wersecie czytamy, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteście. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? 1 Piotra, 13 rozdział i 21 werset. 1 rozdział, 13 werset, 21 werset. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieją waszą w łasce, która wam jest dana. W objawieniu się Jezusa Chrystusa, którzy przez Niego uwierzyliście Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. I ten fragment z psalmu 78, przypominam jeszcze raz, że mają pokładać nadzieję w Bogu. Że mają pokładać nadzieję w Bogu. Zaufać Bogu i oczekiwać od Niego dobrych rzeczy. Oczekiwać od Niego wypełnienia się obietnic. To jest nadzieja. Kochani, jeśli Bóg daje Ci obietnicę, jeśli Bóg daje Ci słowo, jeśli Bóg chce Ciebie prowadzić, jeśli Bóg chce Ci dać swoje błogosławieństwo, musisz zacząć wierzyć Jego słowu. Musisz zacząć wierzyć tym obietnicom. Musisz zacząć przyjmować te obietnice jako obietnice, których się spodziewasz. Wiecie, ja wam powiem, my bardzo często podchodzimy, wiecie, do obietnic, obietnic Bożych, tak jak podchodzimy do obietnic ludzkich. I mamy takie w Polsce powiedzenie, nie? Obiecanki, cacanki, a bardzo dobrze. Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Czyli obiecują nam, obiecują, ale nigdy nie dotrzymują. I kochani, gdybyśmy mieli tak popatrzeć na ten świat, który nas otacza, na tych wszystkich, którzy nam w kraju naszym obiecują różne rzeczy, nie? No jak to wygląda, to prawda? No, obiecanki, cacanki, no, niektórym radość. No bo ludzie nie dotrzymują obietnic, prawda? Jak można mieć nadzieję na to, że coś się zmieni? Ja, kochani, jak się wprowadziłem tutaj na Wolską, ile lat żeśmy czekali, że drogę nam zrobią? 20, 18? 30 lat. No, 30 lat czekaliśmy. Można stracić nadzieję? Pewnie, że można. Ale, kochani, gdybyśmy wtedy na początku powiedzieli, na pewno nam zrobią drogę, na pewno nam zrobią drogę, na pewno, ja mam nadzieję, że zrobią drogę i bym doczekał tego roku ubiegłego, czy dwa lata temu. Bo połowę dwa lata temu zrobili, połowę w ubiegłym roku. Doczekałbym się? No doczekałbym się, o, godni zaufania są ludzie. Naprawdę godni zaufania, zrobili, obiecali i zrobili. Kochani, ale najczęściej wiecie, jaka w życiu ludzkim jest sytuacja? Że nam nic nie obiecują i słowa dotrzymują. Po prostu nic nie ma. Nic nie ma. Bo i nie miało być. Bo po co? Kochani, u Boga nigdy nie ma takiej sytuacji. Nigdy nie ma, ani jednej nie możesz takiej wymienić. Że Bóg ci obiecuje, chce ci dać, i nie daje, po prostu nie daje, bo pytasz się Boga, czemu nie dajesz? Bo nie. Słowo Boże mówi, coś z Bożej strony ma być zrobione, coś z Twojej strony ma być zrobione i przychodzi realizacja. Przychodzi konkretna realizacja. Jeśli Bóg mówi, otrzymasz, na pewno dostaniesz, jeśli będziesz wierzyć, to jeśli Ty będziesz wierzyć, to na pewno przyjdzie. Taka jest prawda. Bóg ze swojej strony rzeczy na pewno dopilnuje. Na pewno dopilnuje. Dlatego Bogu się nie podoba, jeśli ty w pewnym momencie się wycofujesz i przestajesz ufać, przestajesz wierzyć. Dlatego Bogu się tacy ludzie nie podobają. Bo Bóg już przystąpił do realizacji. Już zaczyna wdrażać cały projekt, a ty się wycofujesz. To wiecie, to by wyglądało mniej więcej tak. Został zrobiony plan budowy czegoś, jest inwestor, wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Inwestor przychodzi z pieniędzmi, z planem, z projektem, ze wszystkim. Sprzęt cały przyjechał. Robotnicy nie przyszli. Można zrealizować? Nie. Dokładnie tak to wygląda w naszym życiu. Bóg ze swojej strony wszystko zrobił. I projekt zrobił, i inwestycje całą sfinansuje, i sprzęt cały daje, tylko ty się wycofałeś i mówisz, nie, jednak nie, ja dziękuję. Dlatego Bóg mówi, nie podobają mi się tacy ludzie, którzy są niestałego serca. Ich serce jest niestałe. Raz tak, a raz tak. Dlatego Bóg mówi, że błogosławiony jest ten, który zachowuje ufność do końca, niewzruszoną ufność do końca. Który zachowuje niewzruszoną nadzieję do końca. Który zachowuje niewzruszoną wiarę do końca. Cały czas ma. Cały czas w tym samym kierunku. Cały czas w tym samym kierunku. My mamy być ludźmi, którzy już od wieków tak żyją, właśnie tak postępują. To jest taka Boża zasada działania, że człowiek ma serce niezmienne, że po prostu trwa przy Bogu. Jeżeli Bóg dał, to mówisz: chwała Bogu, dziękuję Ci Boże, że mi dałeś, jesteś wspaniały. Jak Bóg nie daje, to ty mówisz: o, nie mam nic do powiedzenia, bo Bóg chyba nie istnieje. Albo mówisz: Bóg mnie kocha, bo i to dostałem, a jak nie dostałeś, to mówisz: a nie, Bóg mnie jednak nie kocha. To wiecie, to naprawdę przypomina o żywo taką sytuację ze szkoły i sami wiecie, jaka to jest sytuacja. Dziecko do domu przychodzi, mama się pyta: no jak, dobra pani? Oj, dobra, dobra, no bo postawiła piątkę czy tam szóstkę. A następny dzień przychodzi: no jak, dobra pani? A nie, niedobra, oj, bardzo niedobra pani. A czemu? No bo jedynkę postawiła. To niedobra pani. My często przypominamy jako chrześcijanie takich niedojrzałych, dosłownie niedojrzałe takie oseski chrześcijańskie, którzy nie umieją tego wszystkiego właściwie ogarnąć, a Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi: błogosławiony jest ten, który ma stałe serce. Stałe serce. Na stałe trwa przy Bogu. Nie ma głupszej sytuacji niż poznać Jezusa Chrystusa, przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca i później się od Niego odwrócić. Nie ma głupszej sytuacji, wiecie? No nie ma głupszej sytuacji. Wejść na właściwą drogę, a później z niej spaść. No naprawdę, nie ma głupszej sytuacji. To jest ironia losu dosłownie. Ironia losu. Poznać prawdziwego Boga, a później się od Niego odwrócić i pójść za szatanem. No wiecie, to ironia losu. No wszedłeś na prawdziwą drogę. Idziesz do Królestwa Niebios. Czeka ciebie szczęście, radość i pokój na wieki wieków. A później się odwrócić w jakiś sposób. Kochani, możesz powiedzieć: no ten jest winien, tamten jest winien, czy tamten jest winien, bo ten mnie w błąd prowadził, tamten mnie w błąd prowadził, ten mi zły przykład dał, czy tamten zły przykład dał. Kochani, możemy zwalać na kogo chcemy, ale to my nie wejdziemy do Królestwa, a nie ktoś inny. Ktoś będzie odpowiadał, że nas w błąd prowadził. No to już jest jego odpowiedzialność. Ale może się okazać, że ten człowiek, który nas w błąd prowadził, przeprosi Boga za to i wejdzie do Królestwa, a my nie. Dlatego, kochani, nie ma dla nas takich sytuacji, w której moglibyśmy się odwrócić od Boga. Ja mówię, może nam się ktoś nie podobać. Możemy od kogoś się odwrócić, ale nie odwracajmy się od Boga. Wiecie, kiedy Miriam i Aaron zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i pewne rzeczy zaczęli przeciwko Mojżeszowi wypowiadać, to wiecie, to tutaj okazało się, że oni zrobili dużo poważniejszy błąd. To nie było samo to tylko, że przeciwko Mojżeszowi coś powiedzieli. Oni w swoich sercach, to nie jest tutaj dokładnie opisane, ale oni w swoich sercach musieli odwrócić się od Boga, zbuntować się w sumie przeciwko Bogu, nie przeciwko Mojżeszowi. Bo gdyby przeciwko Mojżeszowi tylko się zbuntowali, to nie byłoby takiego problemu. Wiecie, na czym by to polegało? Wiecie, w jakiej to sytuacji to wszystko było? Możecie przeczytać sobie to w domu. Jest to 12 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, przedostatniej Księgi Mojżeszowej. Przeczytajcie sobie ten cały 12 rozdział. Zobaczycie całą tą okoliczność, jak to się wszystko wydarzyło. Wiecie, jaka to była sytuacja? Mojżesz, no, tak jak to człowiek, wiecie, no, spodobała mu się dziewczyna, a wtedy nie jedną żonę mieli, można było więcej żon mieć. On miał już jedną midianitkę, a teraz mu się kuszytka spodobała, no, ładna dziewczyna była. I taka swojska, i taka dała się lubić, no. I Mojżesz tak ją z nią gadał, rozmawiał, ona przystała też do ludu Bożego i, no i tak pogadali, no. Czemu nie? No i się pobrali, nie? No i Mojżesz zrobił trochę nie tak, no bo pierwszą miał midianitkę, drugą miał kuszytkę. Czy to mało Izraelitek było ładnych, że on sobie brał z innych narodów? I Aaron popatrzył na to. Miriam też na to popatrzyła. No coś ten nasz brat wydziwia. No słuchajcie, no nie może tak być. No i co powinni wtedy zrobić? No właśnie. zaczęli rozmawiać z innymi, no coś nasz brat wyprawia, jak on się zachowuje. Nie można tak postępować. To co tylko przez niego Bóg przemawia, a on sobie Midianitkę i Kuszytkę bierze za żonę. A my to co, jesteśmy gorsi? I zbuntowali się przeciwko Bogu. A wiecie, co powinni zrobić? Pójść do namiotu przymierza, stanąć na kolana i zacząć się modlić. Powiedzieć, Panie Boże Wszechmogący, zobacz. Zobacz, co nasz brat robi. We właściwe miejsce powinni pójść, do Boga. I powiedzieć Bogu, Panie Boże Wszechmogący, zobacz, my jesteśmy przed Tobą pokorni, przychodzimy przed Twoje oblicze, no nie podoba nam się to. Zobacz, co ten nasz brat robi. To byłaby właściwa postawa. Ale kochani, my patrząc na przykłady, złe przykłady, mówię złe przykłady ludzi wokół nas, nie idziemy w kierunku sprostowania życia jakiegoś człowieka, tylko idziemy w kierunku przeciwko Bogu. Odwracamy się od Boga. Odwracamy się od Boga. I Słowo Boże mówi, nie ma głupszego zachowania. Jak to? No nie ma. I Stary Testament tak mówi, Nowy Testament tak samo mówi. Jeśli odwróciłeś się od swego niewłaściwego postępowania, to nie możesz z powrotem wracać do błota. Jeśli coś odrzuciłeś i powiedziałeś, to jest niedobre i wyrzuciłeś to z siebie, to nie możesz później z powrotem przyjść, przegrzebać to i część z tych rzeczy z powrotem wziąć. No nie można tak postępować. Słowo Boże mówi, że Bogu najbardziej się podoba stałość. Stałość postępowania. Przychodzisz do Boga takim, jakim jesteś. Panie, zgrzeszyłem, ale stale w tym samym kierunku. Stale w tym samym kierunku. Jest nie tak. W moim życiu nie jest nie tak. I to jest nie tak, i tamto jest nie tak. Ale cały czas jesteś przy Bogu. Cały czas jesteś przy Bogu. Tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże. I dlatego ten trzeci i czwarty rozdział listu do Hebrajczyków cały czas tłumaczy dla narodu izraelskiego wyraźnie, to jest do Hebrajczyków, do Żydów, do narodu izraelskiego list specjalnie napisany. I jest powiedziane, buntujecie się, zatwardzacie serca wasze. Nie można tak robić. Nie należy tak postępować. Po prostu trzeba w miłości nauczyć się funkcjonować tak, jak to nasze własne dzieci, dwoje, jak mają między sobą niepokój. Nas serce boli. Dokładnie to samo dzieje się w sercu Bożym. Jeśli widzi ciebie i kogoś innego, jak się poróżniacie między sobą. Bogu serce boli. Bo obydwoje to są dzieci Jego. Dzieckiem Bożym była Miriam. Dzieckiem Bożym był Aaron. Dzieckiem Bożym był Mojżesz. I dlatego Bóg mówi, nie możecie przeciwko sobie walczyć. Nie możecie przeciwko sobie występować. Musicie iść w jednym kierunku, zawsze w moim kierunku. Bóg mówi zawsze w moim kierunku. Dlatego zachowajcie niewzruszenie ufność, zachowajcie niewzruszenie nadzieję, zachowajcie niewzruszenie wiary. I to jest ta zasada życia na ziemi, która podoba się Bogu. Nigdzie Słowo Boże nie mówi, wy będziecie ludźmi bezbłędnie postępującymi, którzy nigdy nie zgrzeszą, którzy nigdy źle nie zrobią. Nie tak mówi Słowo Boże. Jeśli ktoś uważa, że jest sprawiedliwy i nie popełnia grzechu, to co Słowo Boże mówi? Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Bo Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Więc jeżeli mówisz, że nie zgrzeszyłeś, kłamcę z Boga robisz. To tak jakbyś prosto przed Bogiem stanął i powiedział, Boże, Ty jesteś kłamcą. Może Ci coś takiego z ust wyjść? Niemożliwe. Bóg nigdy nie kłamie. I nas uczy tej prawdy. Dlatego, kochani, wiedzmy o tym, że nie jesteśmy sprawiedliwi. Nie ma wśród nas sprawiedliwego ani jednego. Ani jednego sprawiedliwego. Ale musimy się nauczyć iść w jednym kierunku. Wszyscy, tak jak jesteśmy na tym miejscu i ci, którzy dzisiaj nie mogli dojechać na to miejsce, W jednym kierunku idziemy. Zmierzamy w tym samym celu. Dążymy do tego samego osiągnięcia zbawienia. Do tego samego królestwa. Do tego samego króla. Do tego samego Ojca Niebiańskiego. Wszyscy zmierzamy do tego samego Ojca Niebiańskiego. I ten sam Ojciec Niebiański uczy nas, jak mamy postępować. Bracie i siostro, nigdy nie wracaj. Nigdy nie wracaj. Zawsze idź do przodu. Zawsze idź w kierunku Boga. Jeśli zgrzeszyłeś, to nie mów, to już dla mnie nie ma tego, to już dla mnie nie ma tamtego, dla mnie nie ma zmiłowania. Nie, w tym samym kierunku idź. Tylko Bóg ci może przebaczyć, tylko On cię może zbawić, tylko On cię może uwolnić, tylko On cię może pojednać z drugim, tylko On może wyprostować ścieżki nasze, tylko On może dać pokój między nami, tylko On może dać prawdziwą miłość między nami. Tylko On. Dlatego jeśli chcemy dojść do dobrego porozumienia między nami, musimy iść do Ojca. Do Ojca naszego. I On naprawdę spowoduje nasze pojednanie, spowoduje nasze wspólne działania. On to wszystko złączy, bo On jest dawcą miłości. Bóg jest miłością. Właśnie o to słowo mi chodziło. Bóg jest miłością. On jest miłość. Więc jeśli potrzebujemy między nami dobrych więzi miłości, musimy przyjść do Twórcy miłości. Szatan nie stworzył miłości. Nie. Bóg stworzył miłość. Bóg jest miłością i z siebie daje. Jak daje miłość, to daje z siebie. Coś naturalnego, coś z Niego pochodzi. Daje do Twojego i mojego wnętrza. Dlatego, kochani, jeśli naprawdę potrzebujemy żyć w mocy Bożej i chcemy funkcjonować jako dzieci Boże, jako ci, którzy wchodzą do Bożego Królestwa, to musimy właśnie wszyscy przyjść do naszego Pana w nadziei, w ufności, w wierze. Tak mamy żyć. Słowo Boże mówi, miłość przetrwa i będzie tam przez całą wieczność. Ale pamiętajcie, dopóki dojdziecie do tej doskonałej miłości, musicie mieć wiarę i nadzieję. Wiarę i nadzieję musicie mieć. Dopiero wtedy osiągniecie tą prawdziwą miłość. I dlatego Słowo Boże mówi, nie będziesz wpajał swoim synom, że mają mieć miłość. Na samym początku zakonu jest powiedziane, będziesz miłował, prawda? Będziesz miłował. Ale co trzeba synom wpajać? Że mają pokładać nadzieję w Bogu. Widzicie, zauważyliście? Jest to powiedziane. Nie osiągniesz miłości, jeśli nie będziesz pokładać nadziei w Bogu. Słowo Boże tak mówi. Pozostaje wam wiara, nadzieja i jako trzecia jest wymieniona miłość. Bo jeśli nie masz wiary i nadziei, nie osiągniesz miłości. W Bogu musisz pokładać nadzieję, że to On wleje do twojego serca miłość. On jest twórcą miłości, On jest dawcą miłości. Miłości sobie nie zdobędziesz, o tak o, siądę sobie, pomyślę, no będę kochał. No już od tego momentu będziesz kochać. Tak się nie dzieje. Jeśli patrzysz na jakąś kobietę, jesteś kawalerem, patrzysz na jakąś dziewczynę i dlaczego przez jakiś dłuższy czas nic się nie dzieje między wami, a później raptownie coś się dzieje takiego, że zaczynasz kochać tę osobę. No i to tak mocno kochasz, że naprawdę. Coś się takiego nadprzyrodzonego zrobiło, prawda? A wiesz, co się nadprzyrodzonego zrobiło? Bóg zadziałał. Jak Bóg nie zadziała, to nie będzie działało, nie będzie funkcjonowało. To jest taki naturalny dar Boży. Taki naturalny dar Boży. Że jak wstępuje na ciebie ten dar Boży, to pewne rzeczy zaczynają funkcjonować. I miłość w twoim życiu zaczyna funkcjonować. Jeśli masz nadzieję w Bogu, wierzysz Bogu, to zaczyna działać w tobie miłość. Bo ona pochodzi od Niego. Tutaj na świecie miłości nie znajdziesz. Nie. Na świecie to może znaleźć tylko wynaturzenia. To jest na świecie. Bo Bogiem tego świata, Panem tego świata jest, pomóżcie, szatan, diabeł, tak. I to, co jest prawdziwe, on nie jest w stanie dać. Bo jeśli bierze ze swego, to co daje? Kłamstwo, oszustwo, zabójstwo, rozprasza, niszczy. To szatan daje. Bóg daje to, co jest prawdziwe, to, co jest dobre, to, co jest miłością. Dlatego, kochani, wiedzmy o tym, że jeśli naprawdę chcemy żyć w miłości, podejmujemy taką decyzję, to musimy zacząć żyć w wierze i w nadziei, zaufać Bogu. I wtedy dopiero rzeczy zaczną właściwie funkcjonować. Ułóżmy wszystko w odpowiedniej kolejności. Bóg mówi swoich synów i swoje wnuki, naucz pokładać nadzieję w Bogu. Naucz ich wszystkich i z pokolenia w pokolenie przekazujcie to, żeby mieli nadzieję w Bogu. Nie w prezydencie, nie w królu, nie w politykach, nie w premierze nadzieję mają mieć w Bogu, nie w pieniądzach, tylko nadzieję mają mieć w Bogu. Jeśli tego ich nauczysz, to zaczną wzrastać w miłości, zaczną służyć Bogu i będą naprawdę szczęśliwi, bo dojdą do właściwego celu. I niech to Bóg nam da wszystkim, kochani. Tego naprawdę potrzebujemy. Kochani, potrzebujemy żyć w prawdziwym Słowie Bożym. Potrzebujemy tego, bym powiedział, jak zdrowia. Naprawdę tak potrzebujemy. Prawdziwego takiego Bożego, duchowego zdrowia. I niech was Bóg błogosławi. Amen.